Argentina.
Dobra, więc teraz...
Wystąpi Antonio Banderas.
No, dzień dobry.
No, dzień dobry.
Kamil, czy uważasz, że za każdym razem, kiedy trafiamy na antenę, tak, i się przedstawiamy, to jest jakby sequel, czy to jest reboot nasz, czy to jest remake jakiś?
Chyba za daleko wybiegłeś, to jest po prostu kolejny odcinek.
Aha, okej, dobra, nie ma problemu. Z tej strony Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Witajcie w Magii Kina. Cześć, wsiadamy do pociągu z zabawą.
Moglibyśmy numerować odcinki, to byśmy wiedzieli, jak daleko już jesteśmy.
No, w sumie było całkiem inteligentnie z naszej strony, ale wiele rzeczy, które robimy na audycji i wkoło niej nie jest inteligentne.
Bo jesteśmy konsekwentni w swoim wizerunku.
Na przykład nie wrzucanie ankiety do Hall of Fame Magii Kina,
to robimy bardzo
która się utrzymuje. Jakby walka Viggo Mortensen a Smash Mouth dalej trwa w waszych głowach. Jakby dajemy wam czas na zastanowienie i wybranie jedynego słusznego kandydata. Ale w tym odcinku nie będziemy przekonywać, co jest lepsze. Okej, ostatnie nasze dwie audycje były tak poświęcone nawet 2-3 Oscarom i trochę tego, co wkoło nich i nie miało to jakby żadnego tematu
sensu.
Zawsze przewodniego konkretnie, więc teraz zrobimy tylko taki wstępik i dzisiaj rzeczywiście mamy dla was temat. Więc zaczniemy sobie na spokojnie od takiego wejścia, się rozgadamy z Kamilem, jakby jesteśmy tu tylko chwilę, moment w radiu.
Zgadza się, Rafał, co tam u ciebie?
Co u mnie całkiem przyjemnie, skończyłem zajęcia na ten tydzień i będę się relaksował. W sobotę moi dziadkowie mają 50-lecie ślubu, więc będzie
gruba
impra. Naprawdę, w Gdyni będę imprezował. Okej, jakby zacznijmy od naszego klasycznego cotygodniowego, co najlepszego obejrzałeś w tym tygodniu i dlaczego to było takie dobre, kto zaczyna, ja, ty. Zacznij, dawaj.
Mam zacząć?
Tak, ja opowiedziałem mu, ja już coś opowiedziałem, teraz twoja kolej.
Ja mam czasem parcie na nadrabianie filmów, które powinienem był widzieć, bo tak, bądźmy szczerzy, to jest czasem trochę wstyd się przyznać, że czegoś nie widzieliśmy. I nie dlatego, że są rzeczy, które trzeba było widzieć, tylko wiesz, prowadzimy audycję filmową.
No tak. Masz takie wrażenie, że ciąży na tobie odpowiedzialność.
Tak, zawsze obawiam się, że wejdzie jakiś temat, jakiegoś filmu, który będę musiał przemilczeć i jakoś nie dać słuchaczom wskazówki, że tego nie widziałem. Wielokrotnie już tak robiłem, nawet sobie nie zdajecie sprawy, ilu rzeczy nie widziałem. No i jest taki oscarowy film, który sobie nadrobiłem w ubiegłym tygodniu, którego nie widziałem, a który jest jednym z takich mocno oglądanych filmów. Znaczy był oglądany, bo to już sprzed kilku lat jest produkcja, ale generalnie większość osób go widziała, jak się tak rozmawia z takich filmów, które wygrały Oscara, no to film Birdman, Człowiek Ptak.
Okay.
Tak, unikam angielskiego akcentu, bo bywa on dyskusyjny. No i to jest kino, które cieszy się sporym powodzeniem, bo to jest jeden z takich filmów z gatunku tych, które się wszystkim podobają. Ja to rozumiem po obejrzeniu, doskonale to rozumiem. Najczęściej jest tak, że te filmy, które odnoszą taki sukces, są jednocześnie doceniane przez krytyków, przez widzów w znacznej większości, nie dają się nie lubić. To jest tak, że to są filmy, które osiągnęły swój sukces ze względu na to, że są idealnym połączeniem czegoś z czymś. No i w tym przypadku to jest idealna zbitka takiego kina, dosyć łatwego do przyswojenia, o takim komediowym zabarwieniu, o dosyć klarownej historii, którą łatwo jest połknąć między innymi przez świetne aktorstwo, przez świetne technikalia tego filmu i takiej warstwy, no chciałoby się powiedzieć symbolicznej, która ma reprezentować coś, walkę wartości. Jest to film na temat tego, czym jest sztuka tak naprawdę, ale ten opis brzmi tak, jak gdyby to było kino artystyczne, poważne i trudne, a tak nie jest.
W sensie, jeśli ktoś ma ochotę, to w ogóle nie musi wejść w całą tą przestrzeń, czym jest sztuka.
Nie, no nie wiem, czy nie musi. Chyba musi, bo ten film bez tego byłby po prostu historią taką, no
niektóre znaczy, takie historie.
Przybliżmy, jeśli ktoś nie widział, wszyscy widzieli, ale... Tak, jest to historia aktora, który kiedyś w latach 90. grał bardzo popularnego superbohatera, Człowieka Ptaka w ekranizacji komiksów. Nie wiem, czy są takie komiksy, są?
Pewnie jest, ale to nie jest żaden autentyczny superbohater.
Okej, rozumiem.
Ten konkretny film.
Tak właśnie myślałem. No i ten aktor, który No, lata świetności ma już za sobą, postanawia wystawić sztukę teatralną, która jest dla niego bardzo ważna i według niego jest przejawem artyzmu. Nie chce poczuć się zagubiony w tym świecie, w którym wydaje mu się, że szybko ludzie o nim zapomną, ale tak naprawdę wcale tak nie jest do końca. Nie chcę za dużo zdradzać, ale sztuka, którą przedstawię, w jakiś sposób odzwierciedla jego życie, odzwierciedla stosunek do sztuki. Czym jest sztuka popularna tak naprawdę, czym jest sztuka bardziej wymagająca. No i tutaj dużo srok za ogon złapanych, ale w taki sposób bardzo zwiewny. Nie ma tutaj chwili na zastanowienie się specjalnie.
No tu też warto zaznaczyć, że jest troszeczkę filmu. Też taki meta komentarz filmowy, no bo o twórca głównej roli, czyli Michael Keaton, grał swego czasu Batmana.
No tak.
Więc to jest dla niego też troszeczkę film, który może mieć takie zabarwienie.
Tak, takie, dobór obsady.
Na jego własny temat.
Mógł nie być przypadkowy. Zwłaszcza, że w filmie no, wymienia się aktorów, w świecie filmowym wymienia się aktorów, którzy istnieją w naszym świecie rzeczywistym. Przewija się Robert Downey Jr., który gra Iron Mana. Więc jest to film mocno osadzony w naszych realiach. W pewnym sensie, bo główny bohater z jakiegoś powodu ma supermoce. Cały czas nie rozgryzłem do końca, jak to działa. Chociaż finalny wydźwięk ostatniej sceny zdaje się wskazywać na to, dlaczego tak jest. No ale to znowu musiałbym za dużo mówić o zakończeniu. Film technicznie jest rewelacyjny. Nie wiem ile procent scen, ale bardzo duży procent scen został nakręcony przy użyciu mastershotów.
Czy film udaje, że jest mastershotem jakby, że cały film jest mastershotem?
Nie, no nie jest. No ale tak. Tak, jest ich mnóstwo. I bardzo długo mi przez to zajęło obejrzenie tego filmu, bo niektóre sceny przewijałem sobie, żeby zobaczyć jeszcze raz, bo myślałem sobie, jak ta kamera tam przeszła, w jaki sposób oni ją przenieśli.
Jak to zrobili? To jest fascynujące. Musiałem
się cofać co jakiś czas w oglądaniu tego filmu, ale mnie to nie wybijało specjalnie z rytmu, przez to, że on jest jednak bardzo lekki.
To prawda. Ja go widziałem tempo już ma jakiś czas temu szybkie, i chciałbym sobie bardzo chętnie, bym go sobie powtórzył. Też warto zwrócić uwagę na to, że Alejandro González Iñárritu, który jest reżyserem tegoż filmu, potem też na przykład kojarzonym ze Zjawy, z DiCaprio, która no zafundowała
głównie
DiCaprio.
Głównie z tych dwóch rzeczy kojarzą.
Głównie z tych dwóch rzeczy. W tym roku jest dyrektorem jury w Cannes.
No proszę.
Więc to ja wyobrażam sobie, że to jest osoba, szczególnie patrząc na plotki, że najprawdopodobniej pewnego razu w Hollywood, czyli najnowszy film Quentina Tarantino prawdopodobnie będzie otwierał Cannes. Jakby wyobrażam sobie, że Iñárritu to jest osoba, która może dać nagrodę Tarantino. Mhm.
Tak, rzeczywiście.
To jest człowiek z szacunkiem do jednak tej popkultury.
No to, co pokazał w filmie Człowiek-Ptak, trzymałbym się polskiego nazewnictwa jednak, które nie istnieje w dystrybucji, ale ja sobie takie narzuciłem. Nie powiedziałem jeszcze nawet o ulubionej mojej rzeczy w tym filmie. No to jest film, w którym wszyscy bohaterowie, no nie wszyscy, większość, to są aktorzy. I akcja tego filmu dzieje się w 99% w teatrze. Część scen to są sceny, w których ich postacie grają jako aktorzy, a część nie. I to się strasznie ze sobą splata. I to ma znaczenie, i to ma wydźwięk, i to jest symboliczne.
To jest intrygujące, patrzysz na kunszt aktorów, których
tak,
tam obserwujesz.
Tak, no wiadomo, granie kogoś, kto gra, tak? Ale trzeba patrzeć na to i myśleć o tym, czy to jest aktor, który gra kogoś, kto gra, czy to jest aktor, który gra po prostu...
Czy aktor, który gra siebie jest, przed tym, jak gra?
No, i to jest fantastyczna rozrywka, naprawdę. Sam ten aspekt filmu jest super zabawą. Pomijając to, że we wszystkich pozostałych aspektach też jest naprawdę dobrze.
Piękna sprawa. Dziękuję ci bardzo. To widzimy się po przerwie muzycznej.
A nawet słyszymy.
Zaczynamy, widzimy.
jaki bardzo klasyczny film, który należało nadrobić, nadrobiłeś ty w ubiegłym tygodniu.
Ale to świetnie, bo jakby rzeczywiście
wiem,
tak było.
Jestem przygotowany.
To jest mega klasyczny film, bo wróciłem do roku 1968 i obejrzałem 2001 Odyseję Kosmiczną. Czyli film, który przez wielu nazywany najlepszym filmem w historii wszechczasów.
Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Jest z nami Rafał Skwarek, świeżo po seansie.
Uważam, że jest fantastyczny. I jakby to, że ten film został stworzony w 68, jest absolutnie niesamowite. Tak samo jak ty przy zdjęciach pana Lubeskiego, tak ja w Odysei Kosmicznej miałem po prostu czasem pytanie, ale jak? W jaki sposób? Dlaczego? Część planu to jest stacja kosmiczna, która jest jakby w formie takiego obważanka, ona jest takim pierścieniem. I ty rzeczywiście cały czas widzisz ten pierścień, który się tam zagina. Postacie się poruszają, ale ten obważanek się też cały czas porusza. I jakby wydaje ci się, że oni chodzą po suficie, a potem przechodzą tu, a potem przechodzą tu i patrzysz na ten 68, widzisz, że to się cały czas też kręci. Kamera pozostaje stała i zastanawiasz się, jak wielki plan musieli sobie budować.
Jakbyś miał pieniądze od NASA, to też byś zrobił coś takiego.
Absolutnie, naprawdę. Tak jak to jest prześmieszna i też, której popkultura poświęciła dużo czasu, teoria spiskowa, że to Stanley Kubrick wyreżyserował fałszywe lądowanie na Księżycu, tak po tym filmie jestem w stanie zaakceptować, skąd wzięła się w ludziach możliwość jakby zawieszenia tej niewiary i uznania, a może rzeczywiście, skoro potrafił to zrobić, to lądowanie na Księżycu to bez problemu w ogóle, każdego by oszukał. Stanley Kubrick to jeden z moich ulubionych reżyserów, jakby nie ukrywam, w moim top 5 na pewno by się znalazł.
To świetnie się składa, bo na jednym z popularniejszych serwisów streamingowych dostępnych w Polsce można od niedawna zobaczyć Full Metal Jacket, polecam.
O, na przykład. I jak śmiać się i przerażać naraz.
Tak.
Odyseja Kosmiczna opowiada w ogóle... Wow, ja przepraszam.
Wow.
Nazwać film 2001 Odyseja Kosmiczna, po czym przez pierwsze 20 minut filmu pokazywać prehistoryczne małpy i ich jakąś historyjkę, ich plemienia, to trzeba mieć jaja, trzeba być odważnym. Naprawdę. Kubrick w ogóle nie idzie na jakiekolwiek kompromisy. W tym filmie się niewiele gada, bodajże z ponad 149 minut filmu, jakby z dialogami sceny to mniej niż połowa. Co dla niektórych może być oczywiście absolutnie odstraszające od tego filmu, ale uwierzcie mi, że to rzeczywiście wszystko wciąga. Kosmos chyba nigdy nie był tak dostojny jak w 68. Oczywiście jedyne, co może w filmie razić dzisiaj widzę, no to jakaś tam część efektów specjalnych tych statków kosmicznych poruszających się po przestrzeni.
Ale ze względu na technikę, w jakiej zostały zrealizowane, czy ze względu na design, który dzisiaj już do nas nie przemawia?
Ze względu na technikę, ze względu na to, że wiesz, na przykład nie widzisz żadnego, nie wiem, żadnego ognia z silników, w sensie wiesz, że nic się nie dzieje, nie widzisz jakiejś poświaty świetlnej wokół tych dyszy, jakby nie czujesz, że coś się rzeczywiście porusza.
Ale
tylko, że one się tak
przesuwa. Rozpieszczeni przez Gwiezdne Wojny, co nie?
Oczywiście, że tak.
A przecież w kosmosie nie rozchodzi się dźwięk.
No tak. Ale to jest oczywiście rozpieszczenie, szczególnie, że Gwiezdne Wojny tak podbierają z Odysei Kosmicznej. Wszystkie te sceny, kiedy wjeżdżają nam w ekran jakiekolwiek statki kosmiczne, to jest Odyseja. To jest po prostu bezpośrednio wzięta kalka. A same te efekty właśnie, kiedy Kubrick odmówił używania blue screenu i tylko przeciągał po kolejnych planszach te statki, on chciał zrobić to sam na starcie, ale sobie obliczył, że mu to zajmie 13 lat.
Że to za ciężkie jest pewnie.
I że 13 lat to trochę, no chciałby szybciej zrobić film, więc zatrudnił 12 osób i zrobili to w rok.
Wow, czekaj, czy on od momentu zrealizowania tego filmu przez kolejne 13 lat jeszcze żył?
Od 68, czy Kubrick jeszcze żył?
W którym roku zmarł Kubrick?
No, zaraz musimy sprawdzić, bo to jest informacja, której ja nie jestem pewien. W 99, więc żył jeszcze sporo.
Czyli zdążyłby, dobra.
No tak, czyli zdążyłby. Ale tak to robił to, tylko że ta praca sprowadzała się dla tych ludzi dla robienia, no nie wiem, no makiet kosmosu w dużej mierze. Wiesz, czerni, białe kropki. W olbrzymich, masakrycznych ilościach i większość osób, które pracowały przy tym filmie, potem pracowały przy Yellow Submarine, żeby zająć się czymś kolorowym. Po prostu mieli dość już. Na Odyseję Kosmiczną, bo nie powiedziałem, o czym w ogóle jest. Jest o... To jest dosyć podzielony film, ale jest głównie o tym, że na kosmosie
jak to na kosmosie?
Na Księżycu odnaleziony...
To nad kosmosem coś jeszcze jest?
Przepraszam.
To odkrywa karty.
Na Księżycu zostaje odnaleziony tajemniczy monument, który udowadnia istnienie jakiejś inteligencji pozaziemskiej i kilku naukowców zostaje wysłanych, żeby zbadać... zostaje wysłanych w tajemniczym celu gdzieś indziej, co nie jest wyjaśnione, ja nie mogę tego wyjaśniać specjalnie. Są oni i jest superkomputer, jakby wybitna sztuczna inteligencja, która nigdy się nie myli i to jest jakiś tam obraz ich właśnie tej
wiesz
części.
Co? Podróży. Gdyby istniała pozaziemska inteligentna forma życia i zostawiała nam wskazówki na Księżycu, to by znaczyło, że są wyjątkowo bezczelni i się z nas nabijają.
to w tym filmie jest tam w miarę tak ładnie ułożone, ale rzeczywiście... Chciałbym to zobaczyć, jakby chciałbym, żeby rzeczywiście odkryli coś teraz na Księżycu. Albo, że na przykład było coś na Księżycu, tylko nie wiem, Armstrong to zadeptał, bo tak zapisali patyczki w jakimś takim...
O rany.
Więc cała muzyka klasyczna, która tam jest, ta właśnie jakaś godność tego kosmosu, to jak się w nią wchłania człowiek, to jak obserwuje ją i jest z tymi kosmonautami, jest niesamowite.
Wiesz, w latach 60. to miało pewien wydźwięk, nie?
Oczywiście.
No, wyścig kosmiczny trwał wtedy w najlepsze. To było coś nowego.
Pewnie, jakby...
Dzisiaj film z takim równym pietyzmem mógłby powstać, nie wiem, o dronach na przykład, czy coś.
Okay,
to nowa jakby, technologia to, w naszych domach. Nie, to słabe porównanie. Ale,
o inteligentnych ale wtedy... domach, czy się lodówka zamknie sama, nie wiem.
Tak.
Tutaj
wtedy
postarali się
robić... było jeszcze coś nowego do odkrycia.
Nie, ten film nadal właśnie na mnie robi wrażenie po już ponad 50 latach od jego premiery. Ja nadal się zastanawiałem, w jaki sposób to zrobili, jak im się to udało, kto jest za to odpowiedzialny, jak to ugryźli. Na skoro tej Odysei Kosmicznej, no to właśnie nie można powiedzieć o muzyce klasycznej, więc teraz zapraszam. A film jest fenomenalny i polecam każdemu rzeczywiście zobaczyć. Przejdźmy do głównego dania naszego.
Schabowe z frytkami.
Mniej więcej, bo chodzi o odgrzewane kotlety.
Tak.
Ja się złączyło. Wow. Chcielibyśmy porozmawiać o takim zjawisku jak remake'i i rebooty, czyli albo stworzenie pewnego filmu od nowa na nowe technologie i nowe modły, albo jakby ucięcie serii i rozpoczęcie jej od nowa, czyli tworzymy sobie jakąś nową kartę wtedy. Chociaż nadal można to traktować jako odgrzewany kotlet. No i pogadać o masywie, o tym, jak wiele filmów tego typu pojawia się teraz w kinach. Czy to nas to boli, czy to nie boli? Kamil, boli czy nie boli?
co mnie boli? Czy aż tak mnie to boli? Nie, nie boli mnie to, bo to, że film powstaje, to nie znaczy, że ja muszę go obejrzeć.
Okej.
Okay. Mógłbym do tego podejść w trochę bardziej zaawansowany sposób i powiedzieć, że przeznaczane są na to pewne pieniądze, środki, które być może mogłyby zostać przeznaczone na stworzenie czegoś, co ja chciałbym obejrzeć, ale to strasznie samolubne by było z mojej strony, więc nie, nie boli mnie to. To nawet ciekawe. Ja większości z tych remake'ów i rebootów pewnie nie obejrzę, bo mnie średnio takie podejście do kina interesuje.
Bo ty średnio filmy lubisz i ty nie oglądasz za często.
No.
Masz może wrażenie na przykład jakieś, bo głównym takim przyczynkiem dla tego, że wpadliśmy na pomysł tej audycji, jest to, co Disney teraz robi, czyli tworzenie remake'ów, filmów animowanych w wersjach z aktorami, w wersjach live action. Zaraz będziemy mieli Króla Lwa.
Ale to marketingowo jest świetne zagranie.
Zaraz mamy Aladyna.
Ludzie, którzy oglądali to jako grupa docelowa kiedyś, dzisiaj są już dorośli.
No okej, okay, dobra. Tylko, że czy ty jakby osobiście nie masz wtedy jakiegoś poczucia takiej delikatnej zdrady wobec swoich ukochanych filmów animowanych?
Ja może i mam, ale wiem, że nie jest tak, nie jest to opinia, którą dzielą wszyscy widzowie. Ludzie są ciekawi. Wiesz, jak byłem mały, to oglądałem film X. No i on będzie znowu w kinach, tylko inny, może lepszy, nowocześniejszy, wiesz.
Może jeszcze zobaczmy raz opowiedzą to. Mi tę samą historię i się zaskoczę. Znaczy ja oczywiście nie przekreślam tych filmów, nie skreślam ich z góry.
Tak? Widziałeś zwiastun Aladyna?
Nie, odmawiam w ogóle. Jakby, ja nie wiem, czy można to powiedzieć, ale plakat Aladyna ktoś zauważył, że wygląda jak plakat parodii pornograficznej, która by się pojawiła
tak,
na jakimś,
dokładnie tak
na jakimś
jest.
Serwisie. Jakby coś w tym rzeczywiście jest.
Tak jak powiedziałem, docelowa grupa odbiorców z lat 90. jest dzisiaj dorosła.
Jest dzisiaj dorosła, może robić ze swoim życiem, co im się żywnie podoba. Słuchajcie, mamy tutaj taką listę. Pomiędzy 2018, no czyli już minionym, a 2022 lista
rokiem,
remake'ów...
zaznaczam.
Tak, remake'ów i rebootów planowanych na te lata. I tych filmów jest 129. Może to nie jest dużo, może jest dużo, nie wiem. Czasem pada, czasem nie, oddaję głos do studia. Chcielibyśmy przejść się troszeczkę przez tę listę z wami. Oczywiście nie będziemy czytać każdego jednego tytułu i zastanowić się, czy to ma sens w ogóle. Albo co jest dla nas ciekawe, co może rzeczywiście byśmy obejrzeli. Czemu by się przydał reboot albo remake? Myślisz o jakimś na przykład polskim, chciałbyś zobaczyć remake Killera?
Nie, zwłaszcza, że wiem, że tego typu wizje wcale nie są tak bardzo odrealnione.
Nie, no pewnie w ogóle tak jak
pomysł
słyszeliśmy,
na killera
miał
kolejnego
być,
to...
Miał być amerykański killer.
Tak, podobno
coś
do,
tam
podobno
się
nie
dogadali.
Sprawy licencyjne nie zostały uzgodnione. Szkoda może.
No, trochę tak, no jakby jestem ciekawy, co by z tym zrobili, chociaż wydaje mi się, że nasza fabularna historia Killera...
Jest mocno osadzona w realiach, nie?
Tak, ale z drugiej strony, właśnie kiedy wydrzeć ją z realiów, to sama historia nie jest specjalnie czymś innym od czegoś, co mogliby napisać jako oryginalny scenariusz, tak, się nie przejmować licencją.
Umówmy się, historia to nie jest w tym filmie nic istotnego. Jakoś... Poczucie humoru. Tylko i wyłącznie. Kto zagrałby Jurka Killera? George Killer.
A właśnie, kto by mógł zagrać Killera w George amerykańskiej Killera. Wersji? Jeszcze by się okazało, że nie wiem, zagrałby go jakiś tam, to się nazywał Robbie Schneider?
Jest ktoś taki, ale nie wiem,
ten,
czy
kto grał boskiego Gigolo i tym podobnych.
Aha. W sumie Adam Sandler by to ugrał.
No może Jim Carrey mógłby ugrać.
Jim Carrey byłby na pewno lepszy.
Tak. Byłby wtedy takim w miarę odpowiednim, jakby wyobrażam to sobie. Nie pamiętam, jak się nazywa ten typ, co grał boskiego gigolo. Muszę sprawdzić. Mamy na szczęście...
Rafał, jakie to ma znaczenie?
Rob Schneider. No i dobrze, miło z jego strony. Ale Carrey by to chyba lepiej pociągnął. No ale dobra, zobaczmy, co mamy na tej liście. No bo tak... Narodziny Gwiazd, okej, okay, już przeszły i poszło świetnie, jakby nie boli mnie to. Ale na przykład mamy tutaj coś takiego jak Dirty Dancing.
No jest, pojawia się na tej liście, więc oznacza to, że jest już w produkcji pewnie, tak?
Tak, że zostało ogłoszone, że Kenny Ortega będzie reżyserem. Czy to ma sens? Jakby
ja
powtórzenie tej
wiem.
Samej historii, czy ona jest jakoś tak unikatowa?
Dla mojej mamy może ma sens, bo będzie miała na co iść do kina.
Okej, dobra.
No trudno mi się stawiać w pozycji kogoś, kto ocenia, czy reboot ma sens, skoro ja nie jestem w grupie docelowej odbiorców tego filmu, nie?
Nie no, okej, ale może być, że chcesz lub nie chcesz.
Wiem. Trudno mi myśleć o rebootach i remake'ach w innym kontekście niż w kontekście marketingowym.
Mhm.
Trudno mi w ogóle myśleć inaczej, w oderwaniu od tego.
No to popatrzmy może wtedy pozycja 11.
Nie wiem, tak długo jak Dirty Dancing miałby być przeniesiony na realia współczesne na przykład, nie wiem, współcześniony i na przykład scenariusz miałby narzucać to, że bohaterowie zmagają się z jeszcze innymi problemami, które są charakterystyczne dla obecnie młodych ludzi, a nie młodych ludzi wtedy.
Niewykluczone, że zrobilibyśmy swerw, który teoretycznie tak jak powinien ten wyglądać film wtedy i na przykład to nie byłoby biedni bogaci, tylko to by były rasowe jakieś poróżnienia pomiędzy.
No ale czy to jest tak ciekawe, że bardzo chciałbym się tego łapać. Nie wiem.
Też nie wiem. Pozycja 11 to jest niekończąca się opowieść. I tutaj ja widzę
to
potencjał.
Jest ciekawe. Wiesz dlaczego? Bo tamten film był naprawdę intrygujący, ale to, co było dla niego barierą, znaczy dziś, z dzisiejszego punktu widzenia jest dla niego barierą, to rzeczywiście są kwestie techniczne, efekty specjalne, które się dobrze ogląda, ale nie dlatego, że tak dobrze zostały wykonane, tylko z jakąś taką dozą
uśmiechu i dystansu.
No.
Gorzej, że wiesz, będziemy mogli zobaczyć, jak jego koń umiera, tylko tym razem w 4K, nie?
No tak. Sugerujesz, że po prostu poprawią rozdzielczość, tak? No, no. Mogą tak zrobić.
Nie no, tak czy tak to będzie bolało. Okej, przystanęliśmy tutaj, to może rzućmy klasykiem i Neverending Story, a my pogadamy na następnych filmach już za chwilę. Never ending story. Wow. takim razie, lećmy dalej. Mamy ptaki.
Ptaki, te ptaki.
Jestem ciekawy, co z tymi ptakami można zrobić w tym momencie.
Nie wiem, ale przydałby się tutaj jakiś wydźwięk środowiskowy.
A, okej, okay, dobra, czyli że robimy... czyli że zrobilibyśmy z tego thrillero horror, który miałby w końcu sprawić, że kibicujemy ptakom?
Nie wiem, czy kibicujemy ptakom, ale zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które na nie czyhają i które to my im zgotowaliśmy. No słuchaj, skoro powstają już takie horrory zaangażowane społecznie jak Uciekaj na przykład, no to dlaczego w tę stronę by nie pójść?
Okej, okay, dobra, jest w tym sens. A czy przy niekończącej się opowieści zmienilibyśmy format opowieści, w sensie, że chłopak nie znajduje książki, tylko... a na przykład starą grę tekstową? Przygodówkę, wiesz, tekstową, że...
No to Jumanji by się przydał tutaj, jakiś re-upload.
No Jumanji miał, nie?
No tak, ale taki wiesz, że...
A, tak, że znowu, no tak, moglibyśmy zamiast tego. Okej, okay, dobra. No podoba mi się twój pomysł, jest w tym sens. Teraz pozycja 26 to jest coś, co tego troszeczkę mi nie gra. I jestem prawie pewien, że to będzie tragiczny film, Scarface.
Szczegóły jakieś? Kto się tym zajmuje? Dlaczego uważasz, że to musi być tragiczne?
Znaczy, ja mam takie przemożne wrażenie, bo jakby ten człowiek z blizną, którego większość osób zna, no to też jest remake.
Ten
Briana De Palmy, oryginalny film Howarda Hughesa, no ja uwielbiam oba. I mam wrażenie, że po tak w sumie krótkim czasie to będzie jakaś tania... próba po prostu wykorzystania scenariusza na jakieś nasze takie dzisiejszą modłę.
90% kina współczesnego to wykorzystywanie jakiegoś scenariusza, żeby coś zyskać.
No to w sensie takie bardziej perfidne, w sensie, że to byłaby historia, która by nie musiała się nazywać Człowiek z blizną, a będzie no tylko z jakichś tam takiej okazji licencyjnej, że akurat mi się udało to pozyskać.
No, marketing.
Antoine Fuqua jest reżyserem, a przynajmniej będzie. No i to jest człowiek, który zrobił teoretycznie naprawdę dobre filmy, jak na przykład Dzień próby z Denzelem Washingtonem, a Diego Luna będzie grał głównego bohatera, co obiecuje jednak jakąś jakość, ale nie wiem, jakoś to jest taki, do którego jestem negatywnie
kiedy
nastawiony.
Kiedy powstał ostatnio jakiś dobry film gangsterski?
Ostatnio, kiedy powstał jakiś dobry film gangsterski?
Pewnie dawno, co? Bo ja sobie nie przypominam.
Może nie oglądamy filmów gangsterskich.
A pojawiał się jakiś w kinie? Nie rzucił mi się w oczy.
Infiltracja była świetnym filmem gangsterskim. Chociaż on był aż tak mocno gangsterski. No na pewno była intryga mafijno-policyjna.
No dobra.
Ale to już też jest parę lat. I to też jest remake. Bo oryginalnie to jest hongkoński film.
Hongkoński.
Za czasów, kiedy...
Ten przymiotnik wcale nie debiutuje na antenie Magii Kina. On już się tutaj pojawiał, tylko nie pamiętam przy jakiej okazji.
To były jeszcze czasy, kiedy kinematografia Hongkongu nie była ponownie kontrolowana przez Chiny i była jedną z najważniejszych. No i teraz to widzisz, także nawet Martin Scorsese. Niechaj tak będzie, że nawet chciał to wykorzystywać. Okej, okay, czy coś ci się rzuca teraz następnego?
Kremliny 3.
Nie, no dobra, to jest przynajmniej jakiś sequel.
Bądźmy poważni. Van Helsing.
No to ostatni film, to chyba ostatni film taki, a nie, przedostatni film z Draculą. Bo Dracula i... Właśnie, bo ja ostatnio oglądałem jeden remake. Nawet wczoraj. O. Oglądałem film Nosferatu Vampir, który jest remake'iem Nosferatu Symfonia Zła Murnała z bodajże 22, jeśli się nie mylę. Oglądałem wersję z lat 70. Herzoga, w której, i to się łączy z poprzednią audycją, rolę Harkera gra Bruno Ganz.
O proszę.
Nasz niedawno zmarły. Co najlepsze... Znaczy, może zdecydowanie nie najlepsze. Ten film mi się nie podobał, a w większości moich znajomych się naprawdę podobał i tak próbowałem dojść, skąd może wychodzić ta różnica. I zacząłem się wczytywać w ten film, który jest prawie że kalką oryginału, dodającego w sumie w ostatnich 30 minutach coś więcej od siebie. A kto nie zna historii Nosferatu, to praktycznie historia Drakuli, tylko że nam przemianowana troszeczkę. on został, żeby jak najbardziej przypodobać się producentom i stworzyć jak największe możliwości dla zarobku filmów w kinach. Naraz nagrywano i wersję niemiecką, i wersję angielską. W sensie jak skończyli nagrywać dialogi po niemiecku, to potem nagrywali po angielsku, nie że tam dubbingowali potem. No i jakby obsada jest głównie niemiecka. Mamy Bruno Ganza i Klausa Kińskiego w dwóch najważniejszych rolach. I Bruno Ganz tutaj ma coś w sobie z Tomiego Wise'u w tym filmie. Naprawdę czułem się momentami, że tak zadałem sobie w pewnym momencie, autentycznie oglądając film Wernera Herzoga, pytanie, w czym ta scena była lepsza od takiej sceny w The Room, jakby się pojawiła. Jakby dlatego, że są ubrani w kostiumowe stroje, jakby to coś usprawiedliwia? Chyba nie, więc dużo walczyłem ze sobą. Więc oczywiście rebooty i remake'i to nie jest domena tylko naszego, no, XXI wiek, postmodernizm, metamodernizm, już nie potrafimy wymyśleć niczego od siebie, ale nie udawało się nawet wtedy, a wydaje mi się, że a może przy niemieckiej wersji byłoby trochę lepiej, nie odwracałoby to tak uwagi. Tam też była taka całkiem zabawna sytuacja, że bohater teoretycznie jest w Transylwanii, czyli Rumunia, no a gospodyni wieczorem przychodzi do niego, podaje mu książkę i zaczyna mówić do niego: proszę czytać, ciekawa książka, mówi po polsku normalnie, tam jakby nie dbali o język.
To się zdarza w wielu filmach. Jak ktoś mówi po polsku, jakby kompletnie nie będąc z Polakiem, jak Borat na przykład.
Tak.
Wampiry długo nie były modne. Znowu stały się modne za sprawą Hotelu Transylwania.
Za sprawą Zmierzchu.
Okej, okay, myślałem o bardziej klasycznym ujęciu wampira, ale możesz mieć rację, to mogło się ze sobą wiązać, bo nie potrafię powiązać Hotelu Transylwania z nowym tym Van Helsingiem.
To jakoś... Był Van Helsing, taki film, nie wiem czy kojarzysz, jeszcze
no, to jest
z
remake,
XXI wieku.
Tak, był w XXI wieku.
Van Helsing z Hugh Jackmanem.
To
Hugh Jackman
nawet
grał Van Helsinga i tam pojawiały się wilkołaki, pojawiał się też Frankenstein, był Dracula, był Dr. Jekyll i Mr. Hyde. To był taki Monster Madness taki był.
Dlaczego ludzi to bawi cały czas? Ja nie rozumiem.
No, to się całkiem przyjemnie oglądało. Jakby nie bądź taki. lustrujemy dalej. Co tam wypatrzyłeś, Kamil?
Nie wiem, no pojawią się nowe aniołki Charlie'ego i się zastanawiam, czy to na dzisiejsze czasy nie jest trochę za bardzo...
Czy to będzie działało? Wtedy, wiesz, teraz tym razem aniołki Charlie'ego trzeba będzie... Bo kiedyś
niech
anioki Charlie'ego...
Niech trzech facetów pracuje dla jakiejś kobiety.
O, no w ten sposób można to wykorzystać. No bo te oryginalne, serialowe, to, no, to chyba był dosyć... To był jakiś tam trochę szowinistyczny serial? Nie wiem, nie wydaje
mi się. Ja nie oglądałem tego, ale wydaje mi się, że sama idea jest taka, wiesz... No.
Trochę tak. A potem aniołki Charlie'ego, kiedy była tam Cameron Diaz, Lucy Liu i Drew Barrymore, no to rzeczywiście miało być trochę żeńskiej siły, ale to cały czas miałem wrażenie, że to jest ograniczone przez jakiś męski fantazmat.
To nie było jeszcze te czasy. To nie były jeszcze te czasy. Widać, kiedy faceci piszą w ich mniemaniu feministycznych historiach.
Tak, czuć to. Więc teraz aniołki Charlie'ego mogły być rzeczywiście jakoś tak mocno kobiece, tak się utrzymywać w przestrzeni. Ale nie tak na siłę, nie tak idiotycznie, że no, teraz na przykład cały świat będzie wypełniony tylko kobietami i będą walczyć tylko z kobiecymi złymi i które będą walczyć z innymi kobietami i co najwyżej będą mężczyźni, to będą tylko łysi, szerocy faceci, żeby ich przewrócić i kopnąć w regiony.
Nie, niech tak będzie. Niech tak będzie. Niech w filmie będą same kobiety, a jedyni faceci, jacy się pojawią, będą przedstawieni w kontekście seksualnym.
Okej, dobra. Jakby ja się na to zgadzam.
Albo pójdźmy jeszcze dalej.
Dobrze, słucham ciebie. Co masz mi do powiedzenia?
Niech oryginalne bohaterki, które były kobietami, będą bohaterami męskimi. I też będą przeseksualizowani. I spłyceni.
Wiesz co, mam takie dziwne wrażenie.
Niech to będzie pastisz.
Że to nie będzie nikomu przeszkadzać wtedy, wiesz? Że to będzie jak filmy w stylu Magic Mike. Jak pójdzie w przeseksualizowanie mężczyzny, to nikomu to nie będzie przeszkadzać.
Ale to kwestia tego, jak reżyser to ugryzie. Jeśli reżyser wskaże, że zobacz, to jest trochę pastisz tego, że to tak jest, no wiesz.
Miejmy nadzieję. Wydaje mi się, że może...
Na zasadzie, ha, zobacz, widzisz? To tobie nie przeszkadza teraz. Dlaczego to tobie nie przeszkadza?
okej, dobra. A tak, że wiesz, na przykład w 3/4 filmu nagle ten mężczyzna się buntuje i nagle jest taki, wiesz,
burzy
wielki...
Burzy czwartą ścianę?
Tak. Taki, wiesz, taki wielki...
I mówi do widzów na ekranie, gapisz mi się na tyłek, nie?
Co? Fajnie. W drugą stronę to działa, tak? Znaczy, nie żebyśmy
w jakimkolwiek...
Jakby nie mówimy, że w jakimkolwiek sposób usprawiedliwiamy szowinizm w kinie.
No nie, no właśnie,
tylko
właśnie to mam na myśli.
Jakby,
ale wiesz, czasem kino sięga...
A nie hejtujemy feminizmu.
Sięgnąć mogłoby po szowinizm, żeby ten szowinizm wyszydzić. Nie?
Rozumiesz? Można. Ja rozumiem. Podobał mi się twój tok myślenia. Z tego, co jeszcze tutaj teraz widzę, no bo cała branża horroru jest chyba najbardziej podatna na remake i rebooty. Każdy chce opowiedzieć swoją historię o potworze z szafy, nie? Jakby to jest coś takiego, że jak opowiada się straszne historyjki, to każdy opowiada ją trochę inaczej, bo każdego może czegoś innego się boi, albo wsadza to w jakieś inne realia. I to myślę, że też jest takie ważne. W sensie dlatego też będą, po raz kolejny będzie robiony Koszmar z ulicy Wiązów, albo The Grudge, Klątwa, w jakichś nowych wersjach. Ja mówiłem teraz o Nosferatu, jako o remake'u, no to w najbliższych 4 latach mają być kolejne 2 Nosferatu. Przy czym jeden od reżysera, który pozwolił się zauważyć filmem Czarownica, bajka ludowa z Nowej Anglii. Taki horror w sumie nowoczesny, o czasach bardzo zamierzchłych, który się rzeczywiście jakoś tak artystycznie udał. Jest uznawany za jeden z najlepiej artystycznie pociągniętych horrorów.
Przepraszam, że cię nie słuchałem. Właśnie przeszły mnie ciarki, bo miałem fatalny pomysł.
Jaki?
No, ostatnio ludzie zachłysnęli się filmem interaktywnym,
aha,
który pojawił się na Netflixie.
Aha.
Myślę, że tylko kwestią czasu jest pójście o krok dalej. Kojarzysz te wszystkie technologie, które pozwalają ci za pomocą jednego wciśnięcia w telefonie kontrolować cały twój dom?
Oh boy! No?
Myślę, że gdyby instalując Netflixa na swoim sprzęcie, zaznaczasz,
dostęp do domu.
Zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej, której i tak nie czytasz, to teoretycznie oglądając jakiś horror, Netflix mógłby mieć dostęp do twojego smart domu.
I na przykład trzaskać drzwiami, włączać i wyłączać światła.
No tutaj już jest dowolność.
Pewnie. Podłączyć się do Aleksy i Aleksa, pójść despacito.
Tak, na przykład.
To piękna wizja, jakby trzeba by to zaprojektować, nie. Tylko jak byłoby to... Nie, jakby,
nie, czemu nigdy nie na to nie wpadnie.
Czemu?
Bo to straszne.
No ale to bardzo dobrze, o to chodzi w horrorach. Jakby mamy się bać, mamy...
Poczekajmy do pierwszych ofiar śmiertelnych.
Tak, potem Netflix będzie wynajmować grupy, które będą ci się wbijać do domu i cię straszyć. Najprawdopodobniej dla nas, bo jakby i tak wszystko schodzi na nas. Dobrze, że się nie przedstawiamy na starcie audycji, ani jak ją kończymy. To nie będą wiedzieli, kto to wymyślił. Oh boy. No ale ja na przykład to też zauważyłem Memento, czyli film dla mnie bardzo ważny i film, który uwielbiam. I tego akurat troszeczkę nie rozumiem, bo kiedy masz produkcję, która zasadza się na jakiejś zagadce, którą rozwiązujesz i jakby najważniejszy jest pierwszy raz, kiedy oglądasz ten film, kiedy poznajesz tę zagadkę i ewentualnie drugi, kiedy próbujesz zrozumieć, jak wszystkie te elementy się na to rzeczywiście
jasne,
składały.
Klasycznie.
I kiedy już się pozna to wszystko, to po co oglądać wtedy reboot albo remake? Oczywiście może to być dla osób, które tego nie widziały.
A można pobawić się w jakieś zaskoczenie na przykład.
W sensie kompletnie zmienić
konwencję w pewnym momencie na przykład. No nie wiem. Albo ty możesz iść licząc na to, że konwencja będzie trochę odmienna, a wcale tak nie będzie.
Mm-hmm. No niby tak, ale też... No trochę to, trochę to.
Nie wiem, nie wiem. No poszerzyłbym pytanie, po co robić remake'i?
Po co robić filmy? Po co tworzymy sztukę?
Dlaczego?
Czy ktoś tu jest? Czy ktoś nas... Czy ktoś jakby... Wychodzimy z pudełka? Halo?